Ewangelię Mateusza, 4 rozdział. Kochani, on mówi o tym, że pewne rzeczy nam w życiu powszedniego. Ale żeby Słowo Boże nigdy nam nie spowszedniało. Żeby tak się nie stało z Bożym Słowem. Chciałbym dzisiaj zacząć od fragmentu bardzo znanego. I wam też, który nieraz czytałem. Można by powiedzieć spowszednio. Ale dzięki Bogu, że on nawet przez te fragmenty, które są nam tak dobrze znane, potrafi coś przed nami odkryć i coś świeżego nam pokazać. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 18 wiersz. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci. Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci i powołał im. A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. Cię pamiętam, że ilekroć czytałem ten fragment o powołaniu Piotra i Andrzeja, Jakuba i Jana, zawsze zastanawiało mnie to natychmiastowe porzucenie przez nich właściwie całego dotychczasowego życia, jak i wiedzy. Od tak. Po prostu. Pojawił się Jezus, powiedział do nich te słowa: pójdźcie za mną, i w jednej chwili, w jednym momencie, bez chwili zastanowienia, jakiegoś namysłu, kiedy wykonywali akurat swoją pracę, zostawiają wszystko i idą za Jezusem. I zawsze myślałem sobie, że coś naprawdę nadzwyczajnego musiało być w Jezusie. Może w Jego wyglądzie? Może w Jego głosie? Może użył wobec nich jakiejś boskiej, ponadnaturalnej perswazji? Że tak w jednej chwili porzucili sieci, wyszli z łodzi i poszli za nim. Aż całkiem niedawno porównałem sobie ten fragment z tym, co pisze na początku swojej Ewangelii Jan na temat spotkania Jezusa z Andrzejem i Piotrem. I co jest ciekawe, Jan zupełnie inaczej opisuje to wydarzenie. Otwórzmy Ewangelię Jana, 1 rozdział, zachęcam do tego. Ewangelia Jana, 1 rozdział, i przeczytamy od 35 wiersza. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi. Ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu: rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u niego w tym dniu. A było to około 10 godziny. Andrzej, brat Szymona, Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: tyś jest Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Mateusz stwierdza, że Jezus przyszedł do Andrzeja i Piotra, gdy byli razem, i powołał ich. Jan z kolei powiada nam, że to Jan Chrzciciel najpierw wskazał Andrzejowi na przechodzącego Jezusa i ten poszedł za nim i dopiero później przyprowadził swojego brata Szymona Piotra do Jezusa. Na pierwszy rzut oka mogłoby nam się wydawać, że te dwa fragmenty przeczą sobie wzajemnie. I rzeczywiście byłoby tak, gdybyśmy założyli, że zarówno Mateusz, jak i Jan mówią o tym samym wydarzeniu. O powołaniu Andrzeja i Piotra. Ale tak nie jest. Jan bardzo szczegółowo opisuje nam pierwsze spotkanie. I myślę, że kolejne spotkania z Jezusem Andrzeja i innych uczniów. Podczas gdy Mateusz opisuje nam ten moment, w którym Jezus przychodzi do zajętych swoją codzienną pracą braci, nie jako ten, którego zupełnie nie znają, nie jako ten, który jest im zupełnie obcy, którego mają okazję spotkać po raz pierwszy, ale przychodzi do nich jako ten, który został im przedstawiony przez Jana Chrzciciela. Oto Baranek Boży. Jako ten, który sam im się dał poznać, jako Chrystus, jako obiecany Mesjasz. Dlatego dzisiaj, kiedy czytam Ewangelię Mateusza o tym, że Jezus przyszedł do Andrzeja i do Piotra i powiedział im: pójdźcie za mną, wiem już, że oni wiedzieli, za kim idą. Wiedzieli, kim jest Jezus. Wiedzieli, bo powiedział im Jan Chrzciciel. Wiedzieli, bo sami się przekonali, przebywając z Jezusem. Dlatego też, kiedy Pan Jezus do nich przyszedł, a oni wiedzieli, kim jest, bez wahania zostawili wszystko. Wszystko zostawili i poszli za nim. Dla jakiego powodu? Dla jakiej słusznej sprawy byłbyś gotów zostawić wszystko? A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Wiecie, nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że miało to miejsce wiele miesięcy później, kiedy Piotr zapytał Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co z tego mieć będziemy? I wiecie, to był faktem w ich życiu, któremu Jezus nie zaprzeczył. Wiecie, Pan Jezus nie skorygował Piotra tak, jak to czasami robił, kiedy jego uczniowie byli w błędzie albo kiedy źle się zachowywali. Pan Jezus nie poprawił Piotra, ale coś mu obiecał. Gdybyśmy czytali dalej ten fragment, a później przeczytamy, Pan Jezus nie skorygował go, ale coś mu obiecał. To był fakt. Oni zostawili wszystko i poszli za nim. Nie zostawia się całego swojego dotychczasowego życia od tak. Dla byle powodu, dla byle sprawy, dla byle kogo. Ci ludzie, oni mieli swoje życie. Oni mieli swój biznes. Piotr na przykład miał swoją łódź rybacką. Ojciec Jakuba i Jana wydaje się, że był wziętym biznesmenem. Zatrudniał obu swoich synów i stać go było jeszcze na najęcie najemników. Niego wszystko. Przy jednej okazji Pan Jezus zadał to pytanie. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I o to samo później zapytał swoich uczniów. A wy za kogo mnie uważacie? Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Kiedyś można było na szybach tylnych samochodów spotkać takie naklejki. Spotykacie jeszcze? Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Pamiętam, jako mały chłopiec u nas w domu ta naklejka wisiała na szranku. My wiemy, kim On jest, prawda? Wiemy, po co przyszedł na tę ziemię. Wiemy, co dla nas zrobił. Wiemy, kim jesteśmy bez Niego i gdzie byśmy skoczyli, gdyby nie Jego odkupieńcza śmierć. A więc dużo wiemy, prawda? Ale czy to wystarczy? Czy wystarczy wiedzieć, kim był Jezus? I po co przyszedł? Uczniowie wiedzieli, kim był Jezus. Że jest obiecanym Mesjaszem. Że jest Chrystusem. Że jest Synem Bożym. Że jest barankiem, który kładzie grzechy świata, więc i również i grzechy. Oni wiedzieli. I zostawili dla Niego wszystko. A więc chyba nie wystarczy jedynie wiedzieć. Chyba potrzeba czegoś znacznie więcej. Jesteś gotów dla Boga zostawić wszystko? Jesteś gotów dla tego, którego nazywasz swoim Panem, zostawić wszystko? A co to właściwie znaczy zostawić dla Niego wszystko i pójść za Nim? Właśnie o tym będziemy dzisiaj chcieli mówić. W Ewangelii Mateusza, możemy otworzyć, 19 rozdział, mamy to miejsce, w którym Piotr zadaje Panu Jezusowi to pytanie, o to myśmy opuścili wszystko, co my z tego mieć będziemy? Otwórzmy, 19 rozdział Ewangelii Mateusza. I przeczytamy od 27 wiersza. Mateusz 19, 27. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzyście poszli za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Pan Jezus w tym fragmencie nie tyle co stwierdza, co wyjaśnia nam, czym może być związane dla nas pozostawienie wszystkiego i pójście za Nim. Może będziesz zmuszony opuścić swój dom, swoją rodzinę, najbliższych, tych, których kochasz, ojca, matkę, dzieci. Są tutaj wymienione te najbliższe więzi, jakie może mieć człowiek, prawda? Jakie występują w rodzinie. Dalej jest tu też mowa, jest też wspomniana rola, pole. O czym nam to mówi? Myślę, że o miejscu. Tam, gdzie jest ziemia, którą uprawiasz i z której żyjesz, tam jest twoje miejsce. Tam jest twój dom. A więc dom, ziemia, rodzina, właśnie te elementy stanowią o naszym życiu, prawda? Cóż, cenniejszego mam. Od więzi krwi. Od domu rodzinnego. Co bardziej się dla nas liczy? Co mamy cenniejszego? Czy naprawdę, aby pójść za Jezusem, trzeba być gotowym zostawić dla Niego wszystko? Co jest nam najbliższe? Co jest nam najdroższe? Kiedyś do Pana Jezusa przyszedł pewien faryzeusz z pytaniem: które przykazanie jest największe? Pan Jezus mu powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. A więc Bóg ma być naszą największą miłością. Jemu mamy być winni miłość z całego serca, z całej myśli, duszy. Jak to można sprawdzić w naszym życiu? Że rzeczywiście On jest naszą największą miłością. Jak to sprawdzić można w Twoim i moim życiu? Że Jezus jest naszą największą miłością. A nie tylko podniesioną ręką. Wyjściem na środek w czasie ewangelizacji. Albo jakimś innym gestem, który wskazywał na to, że opowiedzieliśmy się po stronie Chrystusa. Jak to sprawdzić? Że to nie było tylko jakieś ciepłe uczucie, które zrodziło się w nas pod wpływem zwiastowanego Słowa Bożego. Wiecie, Biblia mówi nam o takich ludziach, którzy słuchają Słowa Bożego i coś ciepłego się w ich wnętrzu rodzi. Z radością słuchają i przyjmują Słowo. I nic się w ich dzień w życiu nie zmienia. Żadnego owocu. Dalej są na tej samej ścieżce, która wiedzie do wiecznego potępienia. Jak myślisz, ile razy możesz słuchać Słowa Bożego i z radością je przyjmować? Jak długo możesz słuchać Bożego Słowa? Może pojawić się w Tobie to uczucie, zgadzasz się z tym, przyjmujesz z radością i nic. I nic się w Twoim życiu nie dzieje. Żadnej zmiany. Twoja miłość do Boga wcale się nie pogłębia. Jak długo można tak słuchać? Aby powiem Ci, całe życie możesz siedzieć w tej ławce, w tym zborze i nic w Twoim życiu może nie zmienić. Możesz słuchać słowa i z radością je przyjmować. I to wszystko. Wiecie, ja zapożyczyłem sobie tych ludzi, którzy z radością słuchają z tej przypowieści o siewcy, tak? To są ci z tego gruntu skalistego. Bez korzenia. Nie stanie. Z radością przyjmują słowo. Ale gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie, czytamy, wnet się gorszą, tak? Wiesz, czemu myślę, że możesz całe życie spędzić w tym zborze i z radością przyjmować zwiastowane słowo, Boże słowo. I możesz być na ścieżce na potępienie? Bo jeśli nie przyjdzie w Twoim życiu dla tego zboru żadne prześladowanie, żaden ucisk ze strony sąsiadów, najbliższych, rodziny, to będziesz tak trwał sobie. I nie zgorszysz się. Bo ci ludzie odchodzą, gorszą się, kiedy przychodzi prześladowanie, kiedy przychodzi ucisk. Jak można sprawdzić autentyczność, prawdziwość naszej miłości do Boga? Modlimy się, już mamy otwarte, do 10 rozdziału. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. Przeczytamy od 34 wiersza. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 34 wiersz. Panie Jezu, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Oto prawdziwy sprawdzian tego, czy jesteśmy autentyczni. Czy naprawdę jesteśmy Jego uczniami. W 34 wierszu, spójrzmy na 34 wiersz. Przeczytaliśmy bardzo dziwne słowa. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale co? Miecz. Jak to jest możliwe, że ten, dzięki któremu pokój mamy z Bogiem? Jak to jest możliwe, że ten, o którym jest powiedziane, że jest księciem pokoju, ten, który zapewnia nas o tym, że pokój nam zostawia, że pokój nam daje, nie przynosi pokoju, lecz miecz. I przychodzi, aby poróżnić ze sobą członków nieraz kochającej się rodziny. Co więcej, jakby tego było mało, to tarcie pomiędzy poszczególnymi członkami w rodzinie nie kończy się tylko na zwykłej różnicy zdań, ale dochodzi do czegoś o wiele głębszego. Do prawdziwej wrogości. Co to jest za Bóg? Czy to jest ten sam Bóg miłości i pokoju? Dokładnie ten sam. I dokładnie to samo grzeszne i zbuntowane serce człowieka, które nie potrafi, które nie chce przyjąć Ewangelii, jest nam tutaj przedstawione. To dlatego w rodzinie jest miecz. To dlatego w rodzinie nie ma pokoju. Z powodu ludzkiego serca, które nie potrafi i nie chce przyjąć Bożej Ewangelii. Wielu z nas doświadczyło w własnym życiu tuż po nawróceniu tego tarcia, poróżnienia, a nawet wrogości ze strony tych, których nie ufaliśmy najbardziej, których darzyliśmy szacunkiem z powodu Ewangelii. Doświadczyliśmy tego w naszym życiu z powodu osoby Jezusa Chrystusa. Jeśli po nawróceniu będziesz świadczył najbliższym i będziesz mówił im tylko i wyłącznie o sobie, tak? Będziesz mówił im o własnym grzechu, o tym, jak Pan Jezus przebaczył Ci Twoje winy, o tym, że dzięki Jego ofierze przeszedłeś ze śmierci do życia, że dłużej nad Tobą nie ciąży Boży gniew. Jeśli będziesz zastawał im i będziesz mówił tylko o sobie, to pewnie sami to przeżyliście, więc wiecie, możesz spotkać się z jakimś poróżnieniem, może wystąpić jakaś różnica co do poglądów i tyle. Ale jak tylko zaczniesz mówić im, że to wszystko również dotyczy się was. I wy jesteście grzesznikami. I wy potrzebujecie Bożego przebaczenia. I nad wami ciąży Boży gniew. To możecie być pewni, że nie skończy się tylko na zwykłej różnicy zdań. Ale dojdzie do czegoś o wiele poważniejszego. Do prawdziwej wrogości. I tak domownicy twoi staną się twoimi wrogami. I tak też często dzieje się w życiu, że nasza własna rodzina wolałaby raczej widzieć nas w rynsztoku. Wolałaby raczej, abyś pozostał tym, kim byłeś przed nawróceniem. Ćpunem, alkoholikiem, człowiekiem, który prowadzi rozwiązłe, niemoralne życie, niż byś miał sprzedać wiarę swoich ojców, zdradzić rodzinne wartości, cokolwiek to znaczy. Oto prawdziwy sprawdzian naszej miłości do Boga, naszej autentyczności. Przeżyłeś to w swoim własnym życiu? Kiedy nawróciłeś się? Spotkałeś się z mieczem? Musiałeś uciekać z domu? Wyrzekła się ciebie matka, ojciec? Oto prawdziwy sprawdzian naszej prawdziwości. Ten sprawdzian naszej miłości i posłuszeństwa względem naszego Boga na tej płaszczyźnie Bóg rodzina nie zawsze musi mieć ten sam scenariusz. Ja pamiętam, że kiedy ja się nawróciłem, ja nie doświadczyłem żadnego miecza w swoim domu. Nie doszło do żadnych kłótni. Moja mama i mój tata nie stali się moimi wrogami. Nic takiego nie było. Nic takiego nie przeżyłem. Ponieważ moi rodzice byli ludźmi wierzącymi. Więc zamiast spięć była radość. Teraz powiem coś z własnego życia, coś osobistego. Przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy Pan Bóg zaczął mi pokazywać przez różne okoliczności i wydarzenia w moim życiu. A przede wszystkim, o czym dzisiaj Marian kilka razy was wspomniał, przez innych braci i przez inne siostry, które Pan Bóg stawiał na mojej drodze. Pokazał mi, że odtąd moje życie będę sobie spędzał z dala od mojej rodziny, z dala od najbliższych. I muszę wam powiedzieć, że początkowo nie bardzo mnie to dotykało. Nawet się z tego cieszyłem. Było mi to na rękę. Ale w jednym długu czasu ani to nie było takie łatwe, ani to nie było po mojej myśli. Nie było to dla mnie łatwe, i teraz się proszę nie śmiać, ponieważ rozłąka, jak to się mówi, i samotność dała mi się we znaki. Nie śmiejecie się, bo może sami przeżyliście w swoim życiu, co to znaczy być oddzielonym od tych, których kochacie. Co to znaczy samotność? A samotność to chyba jedna z najgorszych rzeczy, jaką człowiek może doświadczyć na ziemi. Nie bez powodu Pan przyszedł do Adama z Ewą. A nie było mi to po mojej myśli, ponieważ tak jak każdy z was ma swoje pragnienia, w szczególności młodzi ludzie, tak? Mają jakąś wizję dla siebie na przyszłość. Widzicie się w różnych miejscach. Ja również miałem takie pragnienia. Ja również miałem takie upodobania. Ale to, co Pan Bóg miał dla mnie przygotowane, rozmijało się. I dzisiaj, kiedy mogę spojrzeć wstecz na moje życie, na to, jak Pan Bóg mi pokierował, mogę Bogu być tylko wdzięczny. I mogę Was tylko zachęcić do tego, abyście byli posłuszni Panu Jezusowi Chrystusowi. Abyście byli posłuszni Waszemu Bogu. Warto z Nim i dla Niego przetrzymać trudne chwile w naszym życiu. Chwile, w których nie rozumiesz, chwile, które nie są po Twojej myśli, wydarzenia, które wolałbyś, aby w Twoim życiu nigdy nie nastąpiły. Warto z Nim i dla Niego przetrzymać takie chwile. Warto przedłożyć dla naszego Zbawiciela rodzinę wszystko. Pozwólcie, że przytoczę jeszcze jeden scenariusz. Tym razem z życia Johna Bunyana. John Bunyan, poza tym, że był autorem jednej z najbardziej znanych chrześcijańskich książek, był również kaznodzieją. A może przede wszystkim kaznodzieją. I w pewnym momencie zostało mu zabronione zwiastowanie Bożego Słowa. Pod groźbą, że zostanie uwięziony. I John Bunyan zaczął zastanawiać się nad tym, co w niedługim czasie może wydarzyć się w jego życiu. Jeśli on nadal będzie zwiastował Boże Słowo, a władze spełnią swoje groźby i zostanie aresztowany. Myślał o swojej rodzinie. Był zatroskany własnymi dziećmi i żoną. Co się z nimi stanie, kiedy zostanę od nich zabrany? I z jednej strony była w jego życiu rodzina, o którą był zatroskany, a po drugiej stronie był Bóg, który powołał go do tej służby, do zwiastowania Bożego Słowa. To może sprawić taką sterkę w nas, prawda? Boże oczekiwania i ci, których kochamy, ci, którzy są nam drodzy. Wiecie, on powierzył Bożej opiece swoje dzieci, swoją żonę i dalej zwiastował Boże Słowo. Za co w końcu został zamknięty na wiele lat. Jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, właśnie tam, w więzieniu, napisał wędrówkę pielgrzyma. I chciałbym, abyście teraz posłuchali słów, które dają nam taki niewielki wgląd w to, co działo się w jego sercu w tamtych dniach, zanim został wtrącony do więzienia. Groźba oddzielenia mnie od żony i moich biednych dzieci była dla mnie często takim bólem, jakby odrywanie ciała od kości. I to nie tylko dlatego, że byłem wobec nich zbyt czuły, ale dlatego, że często myślałem o niedoli, trudach i brakach, z jakimi moja rodzina będzie musiała się zmagać po tym, jak zostanę od nich zabrany. A w szczególności zaś myślałem o tym, czym przyjdzie zmierzyć się memu biednemu, niewidomemu dziecięciu, który jest bliższy memu sercu niż cokolwiek innego. Myśli o trudach, którym przyjdzie mu stawić czoła, kiedy mnie zabraknie, rozrywało moje serce na strzępy. A jednak przypominając sobie tamte dni, byłem gotów podjąć to bolesne wyzwanie z moim Bogiem. Musiałem to zrobić. Musiałem. Jak już wiecie, nie zaprzestał zwiastowania Bożego Słowa i został zabrany od swojej rodziny. Ten niewielki wgląd w życie tego człowieka, który gotów był poświęcić dla Boga absolutnie wszystko, musi rodzić jakieś w nas odczucia. Może drżysz na samą myśl o tym, że miałeś ponieść podobną ofiarę. głową, z niedowierzaniem, myśląc, jak on mógł zrobić coś takiego swojej rodzinie. Wiecie, ta historia, taką, kiedy ją przeczytałem, taką refleksję mi nasunęła. Żyjemy w czasach, w których dla wielu ludzi poświęcić rodzinę, tą bliską, intymną więź, wcale nie wydaje się czymś nazbyt trudnym. Jesteśmy gotowi ponieść koszt rozłąki, często tylko i wyłącznie z powodu chęci polepszenia sobie życia, podwyższenia sobie standardu życia. Czy to dobrze, czy źle? Nie to nas w tej chwili interesuje. Ale jesteśmy gotowi na wszelkiego rodzaju ofiary i poświęcenie tylko po to, żeby żyło nam się lepiej i dostatniej. Jesteśmy na to gotowi. I widzimy to wszędzie. Jesteśmy w stanie poświęcić naprawdę wiele, nawet rodzinę, dla lepszego życia. I to jest to, co nas teraz interesuje. Czy jesteś gotów do podobnych poświęceń wobec swojego Boga? Jesteś? Czy jesteś gotów, aby poświęcić wszystko dla tego, którego nazywasz swoim Panem? Bo jeśli nie, to nie jesteś jego godzien. Te przykłady, które dzisiaj podaję, nie są po to, aby po prostu wypełnić nimi to kazanie. Albo po to, aby was zaciekawić, bo historie w kazaniach zwykle wzbudzają w słuchaczach zainteresowanie. Mówię je po to, aby wzbudzić w nas świadomość tego, że opuszczenie wszystkiego i pójście za Jezusem to nie jakieś zaproszenie zarezerwowane tylko i wyłącznie dla jakiejś małej garstki ludzi, którzy chcą osiągnąć z Bogiem jakiś szczególny stopień intymności, bliskości, na wzór tego, co mieli apostołowie z Jezusem. To nie jest tak. Opuszczenie wszystkiego, zostawienie wszystkiego i pójście za Jezusem to zaproszenie do zbawienia. Chciałbym, abyś to usłyszał. Opuszczenie wszystkiego, zostawienie wszystkiego, to zaproszenie do zbawienia. Nie do wyższego stopnia znajomości z Bogiem. Jeśli nie idziesz za Nim, jeśli nie jesteś gotów, nie potrafisz zostawić dla Niego wszystkiego, tak jak bogaty młodzieniec nie potrafił, nie jesteś Go godzien. Naśladowanie Jezusa, bycie uczniem Jezusa i bycie zbawionym to jedno i to samo. Jeśli myślisz inaczej, to jesteś w poważnym błędzie. Żeby nie powiedzieć w diabelskim błędzie. Chciałbym, abyśmy jeszcze raz otworzyli Ewangelię Mateusza, 19 rozdział. I raz jeszcze spojrzymy na to, co tutaj Pan Jezus mówi. 19 rozdział, 28 wiersz. A Jezus rzekł: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I proste pytanie. Do kogo te słowa są skierowane? Tylko do uczniów. Tylko do apostołów. Wiersz następny. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A te słowa do kogo są skierowane? Do każdego. nas. Każdy inny, który opuści ojca i matkę, który zostawi wszystko dla Jezusa, tak jak wyście to zrobili, tak jak zrobili to apostołowie, co otrzymał? Stokroć tyle otrzymał. Fajna obietnica. Stokroć tyle otrzymał. I co jeszcze? I odziedziczy żywot wieczny. Zaproszenie do zbawienia. Nie do osiągnięcia jakiegoś wyższego stopnia bliskości z Bogiem. Pozostawienie wszystkiego. Bycie gotowym na opuszczenie wszystkiego i pójście za Nim. To zaproszenie do zbawienia. To obiecuje Pan Jezus tym, którzy dla Niego gotowi są zostawić wszystko. I pójść za Nim. Naśladować Go. Być Jego uczniem. Nie wystarczy podnieść tylko rękę i całe życie, resztę życia spędzić w zborze. Nie wystarczy tylko wiedzieć, kim On jest. Uczniowie wiedzieli. Uczniowie uwierzyli w Niego. A myśmy uwierzyli, że Tyś jest Chrystus. Syn Boga żywego. I zostawili wszystko. Absolutnie zostawili wszystko dla Niego. I poszli za Nim. Dokładnie to samo jest przedstawione w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale. Nie musimy otwierać. Czytamy tam o tym, że tłumy ludzi podążały za Jezusem. Za Jezusem. Niektórzy teolodzy uważają, że mogły to być nawet 20-tysięczne tłumy ludzi. Tłumy, które niejedno słyszały z ust Jezusa. Tłumy, które niejedno widziały, czego dokonywały ręce Jezusa. Tłumy, dla których Jezus był czymś niezwykle atrakcyjnym. Więc chodzili za Nim. I chcieli być blisko Niego. I wtedy Pan Jezus odwraca się do nich i takie słowa do nich mówi. Jeśli kto przychodzi do mnie, jeśli kto chce iść za mną, a nie ma w nienawiści, innymi słowy, nie kocha mniej ojca swego i matki, i żony, i dzieci, braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Każdy z was, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Gdyby znowu chodziło tutaj o osiągnięcie już na drodze wiary, jakiegoś szczególnego stopnia, wyższego stopnia bliskości z Jezusem, to do kogo Pan Jezus by skierował te słowa? Do tłumów? 20-tysięcznych tłumów by skierował słowa, które tłumy, które potrzebowały zbawienia? Odpuszczenia grzechów? Kiedy Pan Jezus mówi, nie możesz być uczniem moim, to ma na myśli tylko jedno. Nie możesz być zbawiony. Bycie uczniem Jezusa i bycie zbawionym to jedno i to samo. W Ewangelii Jana doskonale widać to, jak wielu spośród tego tłumu, który chodził za Jezusem, jak wielu z tych, którzy deklarowali się Jego uczniami, jak wielu z tych, którzy deklarowali wiarę w Niego, w pewnym momencie zostawili Go i odeszli. I to chyba już jest ostatni fragment, o który was poproszę, abyście otworzyli. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Ale wcześniej, jakbyśmy czytali ten fragment, Niektórzy z nich powiedzieli, to co Jezus głosi, tego się nie da przyjąć. To jest twarda mowa. Tego się nie da słuchać. I zostawili go wtedy. 66 wiersz. Od tej chwili wielu uczniów jego zachodziło i już z nim nie chodziło. Wiecie, jakbyśmy mogli przeczytać ten wiersz równie dobrze? Wielu z tych, którzy mienili się jego uczniami, zostawiło go i już z nim nie chodziło. Można przeczytać ten wiersz w taki sposób? Powiesz, no ale zaraz chwileczkę, przecież tutaj wyraźnie pisze, że oni nie mniemali, oni byli. Oni byli jego uczniami. 60 wiersz tego samego rozdziału. Wielu tedy spośród uczniów jego, znowu mamy, uczniów jego, usłyszawszy to mówiło, twarda to mowa, któż jej słuchać może? A Jezus świadomy, że z tego powodu szemrzą uczniowie jego, znowu uczniowie jego. Rzekł im, to was gorszy? Cóż dopiero, gdy użycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie upierdy? Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Lecz są pośród was tacy. Pośród kogo? Pośród uczniów jego. Jacy są pośród jego uczniów? Jacy są? Niektórzy z nich. Którzy nie wiedzą, nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i nawet kto go wyda. Pan Jezus doskonale wiedział, że pośród tych, którzy chodzili za Nim, pośród tych, którzy uważali się za Jego uczniów, są tacy, którzy nigdy w Niego nie uwierzyli. Możesz deklarować swoimi ustami, co chcesz. Prawda? Możesz nazywać siebie i za takiego się uważać uczniem Jezusa Chrystusa. Możesz uważać się za człowieka odrodzonego, zbawionego. Jeśli jednak nie jesteś gotów dla tego, którego nazywasz swoim Panem, zostawić i opuścić wszystko i pójść za Nim, cokolwiek to może dla Ciebie oznaczać, nie jesteś Jego godzien. Nie możesz być Jego uczniem. Jeśli nie jesteś w stanie poświęcić dla Boga wszystkiego, opuścić rodzinę, najbliższych, nie jesteś Jego godzien. Nie możesz być nazwany Jego uczniem. Jeśli nie jesteś w stanie zaprzeć się samego siebie, zrezygnować z siebie, zrezygnować z swoich ambicji, swoich marzeń, swoich pragnień, swoich upodobań, nie możesz być Jego uczniem. Jeśli nie jesteś gotów dźwigać krzyża swego codziennie, jeśli nie jesteś gotowy dla Niego się trudzić, brakuje pracowników, ona mówiła. To jest trud. Wyjść z chałupy i zająć się dzieciakami. To jest trud. Jesteś gotów na taki trud? Spędzać z innymi dzieciakami? Kiedy mógłbyś spędzać się z własnymi? Uszczędzać kilka godzin z tych relacji, jakie masz ze swoimi własnymi dziećmi. I powierzyć innym, które potrzebują Chrystusa. Jesteś gotów na takie poświęcenie? Na taki krzyż? Na trud? Jesteś gotów na Niego cierpieć? A nawet umrzeć? O krzyż! Teściowa nie jest Twoim krzyżem. Kiedy Pan Jezus mówił o krzyżu, oni mieli tylko jedno w głowach. Śmierć! Cierpienie! Ból! Jesteś gotów na to? Dla Niego? Jeśli nie, nie jesteś Jego godzien. Nie możesz być Jego uczniem.
zastabilizował.
I wielu od niego odeszło. To ma być ewangelizacja? Zatkał się z ludźmi?
Nie, mówił,
jakie są ich potrzeby. Mówił, jacy są. Nie chcesz tego słuchać? To idź, Jezus mówi. Idź, nikogo nie zatrzymywał. Chcesz być ze mną w moim królestwie? Zaprzyj się samego siebie. Zostaw wszystko na mnie.
Tego życzę sobie i tego życzę wam wszystkim.